Radio Campus.
Studiowanie architektury nie jest usłane różami. Tak twierdzi jeden z respondentów raportu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. W studiu Alicja Jarochowska i Mateusz Potępski ze Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Dzień dobry.
Anonsowałam, że dzisiaj będzie interesowało nas tutaj wspólnie na antenie, tak jak wcześniej zainteresowało was jako stowarzyszenie, zdrowie psychiczne osób studiujących i wykładających architekturę w całej Polsce. To jest ważne, że nie będziemy mówić tylko o Warszawie. Podstawą naszej rozmowy jest raport nazwany Zawód na A i to w ogóle nabiera jakiegoś takiego drugiego znaczenia, bo zawód nie tylko jako profesja, ale zawód być może też jako takie określenie na rozczarowanie. Będziemy za chwilę mnóstwo
to
danych
To już jest twoja interpretacja.
No, pozwoliłam sobie się nią podzielić, być może niesłusznie, ale właśnie, mamy dane,
wszystko
które nam
słuszne.
To wszystko uwierzytelnią, może tak to ujmę. Chciałabym, żebyśmy zanim pomówimy o tym, jak się studiuje architekturę, z jakimi uczuciami i też jak się ją wykłada, spróbowali jakoś przybliżyć ten kierunek, czy tę atmosferę panującą na studiach architektonicznych, na których, podejrzewam, że wy byliście, ja nie byłam, z naszymi słuchaczami jest różnie. I już z raportu wyciągam takie słowo, na przykład jak korekty, które okazują się znaczące również we wpływie na zdrowie psychiczne, więc czym one są?
Okej, to może zacznę od tego, że architektura tym się różni od innych kierunków studiów, że głównie się tutaj robi rzeczy, a nie się uczy rzeczy. I mam wrażenie, że takie momenty, kiedy faktycznie muszę usiąść i się czegoś nauczyć do egzaminu, to jest kilka razy tylko w ciągu tych studiów, a głównie się po prostu właśnie projektuje, oddaje się pracę, nie wiem, coś trzeba narysować.
Poddaje się korektom.
Tak, i właśnie z tego wynika to, że mamy coś takiego jak korekta, czyli przechodzimy z tym, co mamy zrobione do tej pory w projekcie i pokazujemy to naszemu prowadzącemu czy prowadzącej i jesteśmy oceniani. I
czyli gotowi na przyjęcie różnego rodzaju uwag krytycznych.
Tak, no i dla wielu osób jest to trudne i wiele osób boi się tych korekt, jest to dla nich stresujące. Dużo osób ma problem z tym, że nie potrafi jakby rozdzielić swojej pracy od swojej osoby i czują się bezpośrednio oceniani jako ludzie. No, nie pomaga to, że niektórzy prowadzący są po prostu czasami mniej wrażliwi niż inni.
Projektów jest, wnioskuję, że to jest więcej niż, to nie tak, że każdy semestr kończy się jednym projektem, tylko wiele przedmiotów kończy się projektami, tak. Więc projekty się mnożą.
Tak, projekty się mnożą i często mnożą się też oddania, że po prostu wszystkie projekty trzeba skończyć w tym samym czasie. Co u nas na wydziale już się poprawia i często mamy tak, że na przykład niektóre...
Na warszawskim wydziale.
Tak, na warszawskim wydziale architektury często jest tak, że już niektóre projekty kończą się w połowie semestru właśnie, żeby te oddania nie musiały się nawarstwiać i stłaczać w jednym okresie.
A da się skończyć projekt, Mateusz?
To jest takie pytanie do mnie trudne, ponieważ mi się ileś razy już nie udało skończyć projektu, co jest też taką opowieścią o mnie, to znaczy ja nie byłem gotowy od pewnego czasu już poświęcać więcej i po prostu odpuszczałem i nauczyłem się odpuszczać aż za bardzo te projekty w pewnym momencie, ale to jest rzadkie na tych studiach, ponieważ jednak motywacja jest bardzo wysoka, żeby te studia kończyć na czas i pracować. Ja chciałem jeszcze do tej charakterystyki zawodu dodać taką jedną rzecz, która jest z jednej strony, wydaje mi się, pewnym przekleństwem, a z drugiej strony niesamowitą fascynacją. To znaczy, studia architektoniczne są trochę studiami pomiędzy. Są to studia u nas w Warszawie na Politechnice, ale w innych miastach, na przykład w chociażby Poznaniu czy za granicą, często są na Akademiach Sztuk Pięknych. Więc to jest ścisły kierunek, ale nie ścisły i to jest artystyczny kierunek, ale nie jest artystyczny. I z jednej strony to jest trudne, no bo staramy się łączyć dwa światy, które mają zupełnie inny system, wypracowany system nauczania w jednej zawodzie. I to jest też fascynujące, ponieważ łączymy pewne skrajności. I wydaje się, że jest to jeden z tych, jedną z tych rzeczy, które od lat, od pewnie zawsze budowało jakby mit architektury i architekta, architektki, że są to, że były to osoby bardzo wszechstronne, które trochę miały, wydaje się, że w niektórych wyobrażeniach nadal mają być takimi ludźmi renesansu, co nie jest łatwe być człowiekiem renesansu. A też świat się zmienia i się coraz bardziej specjalizujemy i coraz trudniej jest wiedzieć wszystko o wszystkim, ponieważ te informacje, ta wiedza jest tak ogromna i tak z roku na rok rośnie, że to jest po prostu nie do zrobienia. I myślę, że to jest jeden z przyczyn, jeden z powodów budowania tego mitu niesamowitej istotności architektury, wagi, trudności, ambicji.
No właśnie, o to też chciałam, że ciąży. To jest ważny zawód, naprawdę coś zmieniający w waszych badaniach. Pojawia się takie określenie jak doniosłość zawodu. Myślę sobie, nie wiem, czy ktoś o doniosłość mojego zawodu mnie kiedykolwiek pytał, więc coś jest na rzeczy z tą doniosłością. Ale wróciłabym jeszcze do tego kończenia projektu. Ja to czytałam też jako to, że nie da się ich skończyć, bo nie ma takiego projektu, który nie może być lepszy.
Tak, tak, zdecydowanie. I właśnie to jest ten problem, że zawsze można coś poprawić, zawsze można coś zmienić i dlatego to jest takie trudne, żeby w ogóle samemu sobie przyznać, że dobra, już skończyłem i już dalej nie cisnę, tylko po prostu mogę zawsze zarwać jeszcze kolejną noc i coś ulepszyć.
A tych godzin przeznaczonych na studiowanie architektury wasi respondenci przeznaczają blisko 49,1 tygodniowo na zajęcia związane ze studiami. Czy to dużo, czy to mało? Za moment sobie jeszcze pomówimy. Czyli tak, dużo pracy, praca projektowa, to spotkanie z krytyką, ta doniosłość zawodu, zmieniające się warunki, które jakoś tam ścierają się z przekonaniami wpajanymi przez lata i pewnie jeszcze dużo takich cech, właściwości, o których sobie za moment powiemy wokół studiów architektury krąży i wtedy wchodzicie wy z takim pomysłem zbadania kondycji psychicznej i bardzo mi się podoba, że zarówno osób studiujących, jak i wykładających, więc już nie pytam skąd pomysł, ale jak łapaliście tych swoich badanych i też jaka to jest skala?
Nie, no musimy powiedzieć skąd pomysł, ponieważ po prostu jesteśmy stowarzyszeniem akademickim i my współpracujemy w naszym stowarzyszeniu i działamy nie tylko w gronie studenckim, tylko także nauczycielskim, akademickim, profesorskim, członkiem, założycielem. Jeden z członków założycieli naszego stowarzyszenia jest też dziekan obecny, Krzysztof Koszewski. Ponad 10 lat temu wspólnie to stowarzyszenie zakładaliśmy i on po prostu zwrócił uwagę, że to jest od siebie zależni, że to nie jest tak, że nauczyciele są w oderwaniu od osób studiujących i że koniecznie trzeba zbadać obie strony.
Plus oni też kiedyś studiowali.
Plus duża część z nich jest aktywnie pracującymi zawodowo architektami. No jeśli chodzi o ilość respondentów, trzeba podkreślić, że nasze badanie nie jest reprezentatywne. My nie mieliśmy w nim dobranej próbki profesjonalnie respondentów, tylko to było dla chętnych. I to, co spowodowało, że nasze badanie ma dużą siłę, to jest po prostu ilość tych odpowiedzi, ponieważ w sumie ankietę wypełniono ponad 3,5 tysiąca razy. Z tego po przefiltrowaniu odpowiedzi, które są pełne i wystarczające do brania pod uwagę, widzieliśmy przy opracowaniu raportu około 2200 osób studiujących i około 200 osób nauczających. I na przykład w warszawskim wydziale było to ponad połowa całej populacji jakby studentów, studentek i nauczycieli, tak? Czyli ponad prawie 500 osób studiujących i ponad 60 osób nauczających. I ta ilość spowodowała, że te dane są naprawdę wiarygodne.
Zawód na A. O tym raporcie badającym kondycję psychiczną w środowisku akademickim architektury w Polsce rozmawiamy w studiu Alicja Jarochowska i Mateusz Potępski ze Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, która całą sprawę zainicjowała. Nurkujemy do raportu i chciałabym, żebyśmy zaczęli od osób studiujących. Wspomnieliśmy o tym, że mnóstwo czasu przeznaczają na studia. Gdyby zadać najbardziej ogólne pytania, jak się czują studenci architektury według waszych respondentów?
No, czują się źle, to znaczy uśmiecham się do tego, no bo to jest mega smutne. No, 78% respondentów deklarowało, że studiowanie architektury wpłynęło negatywnie na ich stan psychiczny. I mówimy o osobach studiujących, ale niesamowicie smutne jest też to, że sporo mniej, ale jednak 45% osób pracujących na architekturze też deklaruje, że pracowanie przy nauczeniu architektury wpływa negatywnie na ich kondycję psychiczną. To pokazuje to połączenie. Jakby mamy jakiś problem ogólnośrodowiskowy, to nie jest tylko problem z tym, że mamy, nie wiem, delikatne pokolenie albo zbyt świadome pokolenie, ale coś jest z tym zawodem na rzeczy.
Jak to się przejawia tak może psychofizycznie, bo pytaliście respondentów o nasilenia depresji czy lęku, ale też o taki wigor czy gotowość do pracy, więc jak te czynniki się tutaj rozkładają?
No, jeśli chodzi właśnie o depresję, lęk i stres, to też warto zaznaczyć, że na przykład jeśli chodzi o liczby dotyczące depresji, to jeśli ktoś ma bardzo ciężkie objawy według tego badania, według tego narzędzia badawczego, którego używaliśmy, to niekoniecznie oznacza, że ma depresję i my tutaj kogoś diagnozujemy, ale że ma niepokojące
symptomy.
I że już coś się dzieje i jest to jakieś alarmujące. I tutaj depresja wśród osób studiujących to jest umiarkowane, ciężkie i bardzo ciężkie objawy ma ponad połowa osób studiujących. Jeśli chodzi o lęk, jest to niecała połowa. I jeśli chodzi o stres, to prawie 3/4 ma umiarkowane, ciężkie lub bardzo ciężkie objawy.
A z drugiej strony sięgacie po te pozytywnie naznaczone określenia, czyli wigor, zaabsorbowanie, oddanie się pracy i tam?
No tam mamy zaskakujące, na przykład przy zaabsorbowaniu, czyli takim pełnej koncentracji, pogrążenia się w swojej pracy, to są wyniki takie no średnie i wysokie. Ponad 65% tak deklaruje, że to są średnie i wysokie, czyli że nie dominuje trudność, ale jeśli chodzi na przykład o oddanie się pracy, no to to też się kształtuje na bardzo wysokim poziomie, czyli taka duma z możliwości wykonywania tej pracy. Gorzej z dużym poziomem energii i wytrzymałości psychicznej. Tutaj mamy odwrotną sytuację, czyli jest to zaangażowanie, ale wygląda na to, że bardzo wysokim kosztem, tak? Bo ponad 62% osób deklaruje, że ma niski lub bardzo niski poziom tej energii i odporności na bodźce rozpraszające przy pracy, przy studiowaniu. Więc nie są to łatwe wyniki. Też zresztą przy takich tagach, takich słowach trzech charakteryzujących studiowanie, to pojawiało się przede wszystkim praca, stres i kreatywność, ale w kolejnych słowach zmęczenie, bezsenność, poświęcenie. Więc jest to dużo raczej trudnych słów, trudnych pojęć, równoważonych kreatywnością, czyli że to musi być naprawdę bardzo duża nagroda, że osoby studiujące dają radę z tak dużym poświęceniem się angażować w te studia.
No właśnie, bo co się dzieje dalej? Czy jeśli oceniają swoje zdrowie psychiczne jako w jakiś sposób zagrożone czy pogorszone, sięgają po pomoc specjalistyczną, rzucają studia, jak próbują sobie z tym radzić?
No, badaliśmy też deklaracje na temat leczenia psychiatrycznego i psychologicznego i tutaj są zresztą bardzo podobne wyniki wśród osób wykładających i studiujących na poziomie między 13 a 18% obecnie leczy się psychologicznie i psychiatrycznie i też sporo osób w ogóle już w przeszłości też się leczyło, czyli możliwe, że też przed studiami albo na początku studiów, to jest aż 33%. Ale równocześnie jest bardzo małe rozpoznanie wsparcia psychologicznego na uczelni. To znaczy aż 2/3 osób studiujących i prawie 60% osób pracujących nie zna form psychologicznych na uczelniach. Więc to jest coś, co w ogóle, jeśli się będziemy rozmawiać o rekomendacjach, co robić, no to pewnie już na początku raportu pojawia się pewna potrzeba zwiększenia tej pomocy psychologicznej na uczelniach. Tego jest na pewno widać, że za mało.
I też wnioskuję, że pytaliście respondentów, zarówno po stronie studiującej, jak i wykładającej, co by im pomogło, co mogło się zmienić, żeby poczuli się lepiej. Oczywiście moglibyśmy jeszcze tam mnóstwo innych danych po drodze przytoczyć, co do tych rozwiązań ich prowadzi i czego by chcieli studenci, a czego wykładowcy.
No tu jest jedna taka wspólna dana i to jest też coś, co pewnie można powiedzieć jako jakaś fundamentalna rekomendacja. To znaczy zarówno osoby studiujące, jak i nauczające sugerowały przeładowany program jako jeden z głównych przyczyn złej kondycji psychicznej. To jest 74% osób studiujących wskazało przeładowany program jako problem i to jest pierwsza odpowiedź, a u nauczycieli oczywiście przede wszystkim nieadekwatne zarobki i tak zwana punktoza, ale już na trzecim miejscu przeładowany program. Więc to są te źródła problemów, które z których po prostu najprościej korzystać i wnioskować, co powinno się zmieniać. I tutaj trzeba też zauważyć, że możemy prowadzić zmiany na różnych poziomach. To znaczy, jeśli mówimy o przeładowanym programie, to niestety dziekan nam tutaj nie pomoże. Uczelnie wyższe muszą dostosowywać program do wymagań ministerialnych, więc tutaj, jeśli miałoby się coś zmienić na lepsze, to niestety zaangażowanie musi być na poziomie rządowym. I też liczymy, że nawet fakt tego, że to badanie było z funduszy w dużej części ministerialnych, to znaczy wygraliśmy dotacje w konkursie, że to wpłynie też pozytywnie na przełożenie na ministerstwo. Ale mamy też warstwy takie, które może jednak zmieniać Rada Wydziału, władze, nauczyciele, ale też są takie rzeczy, które trzeba zmieniać i mogą być zmienione na poziomie po prostu takiej psychoedukacji, edukacji środowiskowej, nie tylko studiujących, ale nauczających, no bo tutaj naprawdę trzeba przytoczyć jedną dane, mianowicie 72-73% osób studiujących zadeklarowało, że nie potrafi odpoczywać i czuje się winnym jak odpoczywać. I tak samo osoby nauczające, mniej trochę, ale ponad 52% osób nauczających też mówi, że nie umie wypoczywać i też się czują winni. I to jest coś, czego ministerstwo nam nie zmieni, zmieniając program, tylko tu musimy bardziej pracować jakby na poziomie już indywidualnym, czy jakichś warsztatów, czy szkoleń, czy właśnie promowania zdrowego życia, nie?
Długo byśmy jeszcze tutaj mogli debatować, ale z takim właśnie poczuciem niedosytu czytałam ten raport, myśląc o wszystkich innych osobach studiujących i wykładających na jeszcze innych kierunkach, do których chciałoby się tych młodych, przyszłych architektów porównać. Czy to jest tak, że rzeczywiście specyfika architektury tak właśnie wygląda, czy może się okazać, że specyfika studiowania w 2024 roku w Polsce ma dokładnie takie znamiona? To nie koniec. Zależy wam na tym, żeby badanie pogłębiać, docierać do kolejnych wciąż architektów, bo jesteście jednak z Wydziału Architektury, więc co dalej z waszym raportem i badaniami?
Teraz jesteśmy właśnie w drugiej turze ankietowania i tutaj zapraszamy wszystkie osoby studiujące architekturę i wykładające, niezależnie z jakiej uczelni, do wypełnienia ankiety, którą można znaleźć na naszej stronie. I tutaj jakby ta ankieta, która jest teraz, jest analogiczna do tej, którą przeprowadzaliśmy w październiku. Z tą na przykład różnicą, że mamy dodatkowy blok pytań o nagrodę, ponieważ...
O motywację, tak.
O motywację i tak. I to jest dlatego, że zaczęliśmy współpracę z University of Greenwich i z Agatą Ludwiczak, która tam pracuje i ona zajmuje się właśnie jakby... tym systemem nagrody, jakby tą dopaminą, którą dostajemy poprzez pracę gdzieś, jakby ją zainteresowało jako też osoby, która nie pochodzi ze środowiska architektonicznego, jakby skoro jest tak źle, w cudzysłowie, to dlaczego dalej to robicie i dlaczego dalej ludzie chcą studiować i chcą nauczać. I właśnie ona dodała ten blok pytań o nagrodę, żeby właśnie pochylić się nad tym tematem, więc my jesteśmy szalenie ciekawi, co tam wyjdzie.
Ważne też jest, że równocześnie University of Greenwich rozpoczął badanie naszą ankietą w Wielkiej Brytanii i to teraz też się dzieje. No, może nie na taką skalę, jak my to zrobiliśmy z taką dużą promocją, bo tam to się dzieje tak wolontaryjnie.
Ale jak oni się rozpędzą w tej większej Wielkiej Brytanii.
Wiadomo, że w Wielkiej Brytanii od lat prowadzi się badania, tylko że ważne jest, żeby tym samym narzędziem badać, żeby móc się jakoś powiązać, bo my naszych wyników nie możemy bezpośrednio powiązać z wynikami z ostatnich 10 lat, które Brytyjczycy robią, bo trzeba powiedzieć, że my się inspirowaliśmy badaniami prowadzonymi przez Royal Institute of Architecture i to było bardzo, bardzo dla nas ważne, a trzeba też podkreślić, że nawiązaliśmy kontakt z australijskim uniwersytetem. Mamy za tydzień, za półtora tygodnia spotkanie z profesorkami stamtąd, które od półtora roku badają ten temat też wokół architektury. I może tak kończąc, żeby już tutaj tych ciekawostek w nieskończoność nie dodawać. Temat jest nie tylko polski. Nam wydaje się, że w Polsce jest szczególnie mocny ze względu na dosyć słabe zarobki, albo nawet bardzo słabe zarobki po tak trudnych i wymagających studiach. Ale na forum rektorów, dziekanów uczelni architektonicznych już w zeszłym roku nasz dziekan powiedział, że to był główny temat w kuluarach, to znaczy kondycja psychiczna, że jest naprawdę trudno. A jeśli chodzi o powiązanie też tego z innymi wydziałami, nam też by się to marzyło, tylko to dużo większy nakład finansowy jest potrzebny. Może nasze badanie zainspiruje władze wydziałów, żeby samemu wprowadzić jakiś sposób jakby badań, żeby móc to porównać. 3 lata temu NZS robił badanie ogólne osób studiujących w Polsce. Tam niestety jest dosyć mała próba jak na ilość osób studiujących, ale też można tam zauważyć to, co ty powiedziałaś. To znaczy, że kondycja psychiczna jest generalnie w trudnym momencie. Tak? Jesteśmy w trudnym czasie w ogóle wśród osób studiujących. Więc w takim sensie na pewno zjawisko na architekturze jest częścią większego zjawiska, ale dodatkowo jesteśmy przekonani o tym, że jest wzmocnione specyfiką studiowania. Tak?
Na koniec rzucę takie pytanie, od którego może moglibyśmy wyjść. Jak wielu osób może to w Polsce dotyczyć? Myślę, że będziecie wiedzieli, ile jest wydziałów architektury w przeciwieństwie do mnie albo studentów, studentek, osób studiujących.
Kilkadziesiąt, bo mówię kilkadziesiąt, nie mówię dokładnie, dlatego, że jest dużo szkół też prywatnych teraz, ale powiedzmy, że mówimy o liczbie około 25 ośrodków. I studentów, studentek jest między 15 a 20 tysięcy, nie? Więc szacujemy, że naszą ankietę wypełniło ponad 10% wszystkich osób studiujących w Polsce, co jest no, dużym sukcesem jak na oddolny projekt. No i tutaj wielkie dzięki dla takiego zaangażowania środowiskowego, które się pojawiło, bo to jest naszym zdaniem w ogóle jedna z ważniejszych części tego projektu, że mamy obecnie 35 organizacji ambasadorskich, które z tego 8 wydziałów, 9 wydziałowych rad samorządów w całym kraju, które po prostu promują na swoich wydziałach te badanie, no a przed nami nowe, kolejne wyzwanie, to znaczy mamy już diagnozę i to był nasz pomysł, to poczuliśmy, że my możemy zrobić jako po prostu małe stowarzyszenie. Teraz czas na jakiś plan, co z tym można by zrobić dalej.
Czy wybierzecie też na swoje barki jakieś wypracowanie rekomendacji?
No, nie sami, bo na pewno nie jesteśmy kompetentni, żeby pomimo tego, że nasz zespół badawczy to są profesjonaliści, socjologowie, psychologowie, tutaj Maciek Frąckowiak, Joanna Beck, Max Bielecki, Ania Pruszyńska, ale jesteśmy wyznawcami partycypacji i wiemy, że jeśli mają się znaleźć dobre rozwiązania, to każdy ośrodek powinien poprzez wspólną pracę w całym środowisku nauczycielskim, studenckim wypracowywać takie rekomendacje i rozwiązania i zaczynamy to robić u nas na wydziale od przyszłego miesiąca. Będziemy się spotykać z naszymi władzami i z samorządem, żeby przeprowadzić taki proces prototypowego wypracowywania rekomendacji dla zmian i będziemy chcieli to podawać dalej i mamy nadzieję, że to pójdzie w Polskę.
Powodzenia i w liczeniu, i w analizowaniu, w rekomendowaniu i też w dzieleniu się, może ktoś na jakiś kierunek wydział odezwie się z hasłem pożycz ankietę, to również, żeby właśnie te badania powiedziały nam dużo więcej, również o osobach studiujących i wykładających na innych kierunkach niż architektura, ale jest to bardzo ciekawy i ważny pierwszy krok w tym kierunku. Bardzo wam dziękuję. Zawód na A, jeszcze raz podaję tytuł dla tych, którzy chcieliby odpowiedzieć w ankiecie, albo doczytać dane, lub jakoś inaczej się zaangażować. Alicja Jarochowska gościła w studiu. studiu i Mateusz Potemski ze Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziękuję wam bardzo.
Dzięki wielkie.
Dzięki.
I dziękuję za wspólne 2 godziny na antenie.
Radio Campus 97,1 FM.